Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Jak zwykle we wtorek w rozmowach niedokończonych wita się z Państwem Lech Polakiewicz. Witam również Panią Wiktorię, która będzie realizować naszą audycję i naszych gości. Są nimi małżonkowie Małgorzata i Marek Nawrotcy. Pani Małgorzata jest pisarką, dziennikarką, pedagogiem, organizatorem i prelegentem sympozjów na temat przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych. Serdecznie witam Państwa, Pani Małgorzato.
Szczęść Boże, moi drodzy, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniamy się.
Cieszymy się z odwiedzin ponownie.
I pozdrawiamy kogoś na początek?
Dobrych ludzi. Mądrych, dobrych ludzi pozdrawiamy.
I naszych słuchaczy. Dzisiejszy temat, co chrześcijaństwo dało kobietom? Temat jednak bardzo potrzebny, bo wrogowie Kościoła cały czas trąbią, jak to Kościół ogranicza kobiety, ile im zakazuje, czy nakazuje, różne daje im, że tak powiem, ograniczenia. No ale żeby wprawdzie spojrzeć na to, jak te Kościół ograniczenia nakłada, trzeba zobaczyć od początku. Kiedy jeszcze Kościoła katolickiego w ogóle na świecie nie było. Jeszcze Pan Jezus się nie urodził, ale przecież ludzie żyli. Tworzyli kulturę, zwyczaje, mieli swoje prawa. No i chyba od tego zaczniemy, bo dopiero przez kontrast można zobaczyć, co się zmieniło. Zmieniło się tam, gdzie chrześcijaństwo weszło. Bo gdzie chrześcijaństwo nie weszło, to jest, można powiedzieć po staremu, są namiastki demokracji, ale tylko namiastki. Pani Małgorzata Nawrocka, prosimy
tak,
bardzo.
Tak, ja dziękuję, panie Lechu, bardzo dziękuję, bo to jest świetny pomysł, żeby właśnie sięgnąć głębiej w historię, bo my troszkę, to ostatki, to sobie pozwolę na taki mały żarcik, jak pączki w maśle już się czujemy po 2000 lat chrystianizacji Europy, po 1000 lat chrystianizacji Polski i pewne rzeczy uważamy za oczywiste, które powinny nas zachwycać i być takim świeżym cudem każdego dnia, a my już przyzwyczajeni więcej pretensji tutaj niż radości z tego mamy. Więc spójrzmy, moi drodzy, tak króciutko oczywiście historyczna, krótka, ale bardzo sądzę ważna retrospekcja, jak wyglądał ten świat starożytny i sytuacja, rola kobiety w momencie, kiedy zaczęła się dziać ta wielka rewolucja dziejowa, jaką było właśnie narodzenie Jezusa i potem narodzenie chrześcijaństwa, które wyrosło, wykwitło z jego krzyża. Otóż prawda jest taka, że z punktu widzenia współczesnego Europejczyka, to naprawdę wiedza o tym, jaka była rola kobiety w społeczeństwach starożytnych, jest nawet szokująca, powiedziałabym. Słowo patriarchat to chyba za mało, bo to była specjalna taka odmiana patriarchatu i będziemy tu mówić oczywiście głównie o tych terenach, gdzie oddziaływały wpływy Cesarstwa Rzymskiego, bo również nasza historia Żydów związana jest właśnie z takim oddziaływaniem politycznym i geograficznym. I prawda jest taka, że ojciec w starożytności tej właśnie w godzinie zero naszej ery, w tradycji, kulturze rzymskiej, był głową rodziny i to oczywiście nie mamy nic przeciwko temu. Natomiast prawnie był również właścicielem, uzmysłowimy to sobie, właścicielem swojej żony i dzieci, podobnie jak niewolników. I rola kobiety, i rola dziecka, i rola niewolników mniej więcej przedstawiała się podobnie w relacji do pozycji mężczyzny, pozycji ojca. Do tego stopnia, że właśnie ojciec, mężczyzna, głowa rodziny był jedynym panem życia i śmierci tych osób. Jedynym panem życia i śmierci. I to poczucie niższości kobiety jako istoty, jako osoby, jest w prawie rzymskim powszechne. I to przez pierwsze wieki jeszcze naszej ery się utrzymuje, zanim chrześcijaństwo oszlifowało ten świat, jakby wyrzeźbiło nowy styl cywilizacji patrzenia na człowieka. Tak jak niewolnik, przez długie wieki kobieta w prawie rzymskim właściwie nie istnieje. Ona nie jest w żaden sposób uprzywilejowana. jej wola nie jest w żadnej kwestii brana pod uwagę. Jeśli na przykład córka, i to wydana za mąż za mężczyznę, którego wybierał ojciec, dopuściła się grzechu cudzołóstwa, nie było niczym dziwnym, że ojciec miał prawo, czy mąż, torturować ją, czy ją zabić, nie podlegając żadnej karze prawnej. Czyli była to rzeczywiście władza absolutna nad życiem, śmiercią i kobieta jako istota była podrzędnym stworzeniem wobec mężczyzny w tej kulturze. No trzeba to sobie uzmysłowić. Nawet takie akty, no zachowań takich, no z naszego punktu widzenia nieakceptowalnych zupełnie już po 2000 lat chrześcijaństwa, czyli porwanie czy gwałt, przez pierwsze wieki, zanim chrześcijaństwo, powtarzam, ucywilizowało starożytny świat, pozostawały w zasadzie bezkarne. Prawnie nie były ścigane. Dopiero właśnie pod koniec IV wieku zaczynają się te zasady zmieniać. Podobnie, tutaj może to radykalnie zabrzmi, ale ja mówię o faktach. Odwołuję się zresztą, tutaj polecam Państwu gorąco tę książkę do lektury książki pani profesor francuskiej, historyk czasów starożytnych, Regine Pernu, Kobieta w czasach katedr. Ona się interesowała pierwszymi wiekami właśnie, głównie aż do renesansu ten czas, okres ją interesował i sytuacja kobiety również była przez nią wybitnie monitorowana. I teraz właśnie od pani profesor Pernu wiemy dobrze, jak od innych historyków oczywiście również, że dopiero około 390 roku naszej ery, czyli pod koniec IV wieku naszej ery, zniknęła możliwość prawna, żeby ojciec decydował o życiu swoich narodzonych czy poczętych dzieci. Sytuacja w godzinie zero naszej ery, jak to nazwałam, była taka, że Rzymianie chętnie zostawiali narodzonych chłopców przy życiu, chyba że byli słabowici, można ich było wtedy zabić bez konsekwencji prawnych, czy jacyś chorowici, nie tacy, jak ojciec tutaj się spodziewał. Natomiast jeśli chodzi o dziewczynki, to bardzo często bywało tak, że przy życiu zostawała tylko najstarsza córka, a jej wszystkie młodsze siostry po prostu zabijano, bo one nie były potrzebne. Rzymianin potrzebował synów rycerzy i najstarszej córki, żeby ją wydać za mąż. Natomiast pozostałych już nie. I to są fakty historyczne. I to z punktu widzenia dzisiejszego, jeżeli Państwa to bulwersuje, to moi drodzy, właśnie dlatego, że jest 2000 lat chrześcijaństwa potem. Nie bylibyście zbulwersowani, gdyby się nie urodził Jezus, nie ogłosił nowej nauki na temat, nie stworzył jakby personalizmu chrześcijańskiego, nawet tak już można to sobie tutaj określić. Sytuacja prawna, majątkowa, posagi kobiet na przykład, aż do III wieku, one były w Rzymie całkowicie przyłączane do majątku męża i kobiety nie miały prawa w żaden sposób korzystać z tych dóbr materialnych, poza zgodą i swojego męża, swojego właściciela. Czyli przechodziły te pieniądze do rodu ojca i tam były zarządzane. Mamy taką wizję na przykład uczt rzymskich, prawda, należąco przy obficie zastawionych stołach. Drodzy Państwo, owszem, należąco to było, ale leżeli mężczyźni. Kobiety, które im towarzyszyły, siedziały grzecznie na krzesłach obok i generalnie w ogóle wyjście z domu kobiety rzymskiej to było wydarzenie. Ona mogła wychodzić na spektakle, jakieś widowiska, uczty, ale nie z innych okoliczności, a już nie, na pewno nie sama. Więc bardzo ta wolność osobista była ograniczona. Jeśli chodzi o dzieci, to ja bym się też tutaj na autorytet innego francuskiego badacza, na którego pani profesor Pernu zresztą się powołuje, Roberta Etienne'a, chciała powołać, zacytuję, bo jak powiem, to Państwo nie uwierzycie, ale jak przeczytam, to może będzie to bardziej dla współczesnego Europejczyka w erze, podkreślę to z satysfakcją, po 2000 lat chrześcijaństwa, bulwersujące, a nie byłoby, gdyby chrześcijaństwa nie było. Zatem, drodzy Państwo, no, ukażemy no, prawdę o poziomie rozeznania takiego moralnego ówczesnych właśnie, a sławnych przecież do dziś rzymskich myślicieli. I tutaj cytat z profesora Roberta Etienne'a, otwieramy cudzysłów i czytam. Cycero, którego nie można posądzić o niehumanitaryzm, głosił, że śmierć dziecka należy przyjmować ze spokojem ducha. Seneka uważał za słuszne topienie dzieci, wątłych i słabowitych. Tacyt z kolei określał mianem ekscentrycznych zwyczaje Żydów, którzy nie chcieli uśmiercać żadnego niemowlęcia. Kiedy Justyn wspomina o szacunku chrześcijan do życia dziecka, ujmuje to dokładnie nawet jeśli było noworodkiem. Można by snuć gawędy historyczne dalej, ale teraz myślę, że czas już na takie potrząśnięcie naszą świadomością cytatem z Ewangelii. Bo choćby z tych krótkich paru zdań, które powiedziałam, widać jasno, że podejście chrześcijan reagujących na słowa, naukę Jezusa i apostołów, to była rewolucja na miarę cywilizacyjną. Podkreślę jeszcze raz, to, że my dzisiaj się bulwersujemy obrazem historycznym przecież, to po prostu historia, to są zapisy obyczajów tamtych czasów, że się bulwersujemy, to dlatego, że jesteśmy inni, że przez 2000 lat działy się procesy, które zmieniły naszą mentalność, w pewnym sensie inaczej wyrzeźbiły, uczłowieczyły homo sapiens, inaczej na to patrzymy. Dlatego też, tak jak się na to spojrzy, to można docenić dopiero, jak w tym świecie, który króciutko sobie żeśmy przed chwilą opisali, rewolucyjne były słowa apostołów. Ja tu chętnie przeczytam z listu do Galatów, 3 rozdział, 28 wers. Jakaż to była nowa nauka, jaki to był w ogóle nowy przekaz, nowy świat, cytuję. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Przecież to przeczy całemu porządkowi starożytności. To jest nauka zupełnie inna. To jest inny zupełnie świat. I nawet jak święty Paweł, to trzeba przyznać uczciwie, naucza taki obywatel rzymski, wiadomo. I tutaj przywołam z Kolosan cytat. Żony, bądźcie posłuszne mężom, jak przystało w Panu. Ale przecież zaraz dodaje. Mężowie, miłujcie żony, nie bądźcie dla nich przykrymi. To w oczywisty sposób zakłada szacunek dla godności kobiety, jakąś wzajemną troskę, jakieś respektowanie granic, prawda? To jest też inna wizja małżeństwa. To nie jest tak, że właściciel i przedmiot, tylko to jest ustalana jest na nowo, chciałby się powiedzieć. Wracamy do raju. Nowa relacja Ewy i Adama, czyli nowa relacja mężczyzny i kobiety, tak jak to powinno być. Nawet Żydzi, którzy dopytywali, a tam Mojżesz nam pozwalał oddalić żony, a co ty powiesz? Na początku tak nie było. Czyli w tym sensie Jezus to jest rewolucja, tak jak powiedziałam, natomiast też nie zmienia prawa, ale wypełnia. Wracamy do wizji, jaką Bóg człowieczeństwa, małżeństwa, zatem kobiety i mężczyzny miał Bóg od początku i Jezus to właśnie głosi. Dlatego sądzę, Jezus tutaj w pewnym sensie występuje jako adwokat też praw kobiety. Tego nie było wcześniej. Nikt się nimi nie interesował. Jak popatrzymy na Ewangelię nawet, popatrzcie, Maryja, współwybawicielka i niejako w jej cieniu Józef, to jest pierwsza niesamowicie niezwykła historia relacji mężczyzny i kobiety w historii. Słyszymy o bohaterach, o wodzach, prawda, o patriarchach, założycielach rodów, królach. Kobiety są w tle gdzieś, prawda, bardzo, bardzo ważne też znamy Stary Testament, wiemy wiele pięknych kobiecych postaci, nie ujmujemy tego, ale to, co Bóg jakby uczynił, wybrał kobietę jako zwiastuna, mistyczkę, proroka nowych zupełnie czasów, w tle, za jej plecami jakby postawił mężczyznę, świętego, wielkiego mężczyznę, którego kochamy wszyscy chrześcijanie, przecież wylewnie, świętego Józefa. Ale to już pokazuje, że nie ma względu na osoby, że te Boże drogi, jeśli chodzi o wizerunek kobiety, czy też jej prawo, jej wolność, tutaj Bóg nie kieruje się względami ludzkimi. Tutaj nie można chyba bardziej dowartościować kobiety, niż uczynić ją współwybawicielką. To ja kocham, to już mówiłam parę razy, ale nie umknę od tego, bo mi się zawsze przypomina. Maksymilian Maria Kolbe, jego imię, przecież taki ukochany rycerz niepokalanej samotności, sam w sobie, mówił o niej wszechmoc błagająca. No dla mnie jest to jedno z najpiękniejszych imion i wezwań Maryi, jakie świat wymyślił. Tu właśnie Kolbe, wszechmoc błagająca, czyli tutaj kobieta, można by dużo, też nie każdy z nas to czuje, każdy z nas to rozumie, w Radio Maryja jesteśmy właśnie, czyli to rozumiemy, ale to jest ważne. Ale też inne postaci z Ewangelii kobiece. Na przykład tu rozmowa z Samarytanką przy studni. No nie wolno było mężczyźnie sam na sam rozmawiać z obcą kobietą. Jezus właśnie jej przekazuje jakby głębię swojej misji, swojego przesłania. Woda żywa do niej, ku niej się skłania, nie zwraca uwagi na ludzkie względy. Podobnie przy Magdalenie. Chcieli ją ukamienować i mieli prawo wedle prawa żydowskiego za czyn przyłapana cudzołóstwie taki, mogli ukamienować, wymierzyć karę słuszną, sprawiedliwą kobiecie cudzołożnej. Jezus ma inną perspektywę patrzenia. Przez to, że on tę perspektywę ukazuje inną, to po kolei, krok po kroku, człowiek po człowieku, chciałby się powiedzieć rok po roku, chrześcijaństwo zmienia również perspektywę oceniania kobiet. Oczywiste już inne postaci wymienię, Marta i Maria. Przecież wiadomo, że opisane w Ewangelii tak samo był z nimi zaprzyjaźniony jak z Łazarzem. Czy Weronika, płaczące niewiasty, kobiety u grobu, pierwsi świadkowie zmartwychwstania. Szacunek i tutaj może jeszcze kobiety słuchające, uzdrawiane, ale też drugi wątek tej zmiany w stosunku do sytuacji kobiety starożytnej, o którym mówiłam przed chwilą, drugi wątek to jest stosunek do dziecka. Stosunek do dziecka. Z Ewangelii Marka, z 10 rozdziału zdanie. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. A wcześniej pamiętamy, co było, cytuję dalej Marka. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł, i to co powiedziałam, pozwólcie przychodzić. Czyli Bóg uczy człowieka innego stosunku również do dziecka. Po raz pierwszy w dziejach ktoś wziął pod uwagę wolę kobiety, jej osobistą wolność, godność dziecka, godność kobiecą. Tak jak powiedziałam, na kartach Ewangelii rodzi się chrześcijański personalizm, w którym my się pławimy, tu będę konsekwentna, jak pączki w maśle, wtorek, ostatki można. Natomiast nie odświeżamy sobie tego zachwytu, z którym się codziennie rano powinniśmy budzić, że świat chrześcijański to jest kosmos w porównaniu z tym, co było przed objawieniem dobrej nowiny, zanim się to wszystko zaczęło gotować w historii, tak można by powiedzieć. Jeszcze jeden wątek, stosunek do sierot i wdów świata starożytnego. Dobrze wiemy, jak to było. One były poza prawem. Nie było mężczyzny, nie było protektora. Były narażone, prawda, na różne przygody życia, nie tylko na biedę, jakieś odrzucenie społeczne, ale również na niegodne potraktowanie. Bały się o życie, o zdrowie, o hańbę, której mogły być udziałem. Jak to się bardzo zmienia w pierwszych gminach chrześcijańskich. Sieroty, wdowy, można by żartobliwie współcześnie powiedzieć, socjal dostały od wspólnoty. One posługiwały, one były krzewicielkami wiary, one znalazły schronienie, było dla nich miejsce. Wspólnoty chrześcijańskie miały obowiązek troszczyć się o sieroty i wdowy. Słynna ta scena ze skarboną w świątyni, jakże rozczulająca. Jezus z miłością patrzy, serce zna. Dlatego też zatroszczył się o Maryję przecież, z krzyża. Tu wielkie dzieło zbawienia się dzieje. Oczywiście rozumiemy też symbolikę zdania, oto syn, oto matka twoja, ale w pewnym sensie również zapewnił dach nad głową matce. Czyli ta troska, to są niezwykłe rzeczy. Jesteśmy rozpieszczeni tym, co dostaliśmy. Nie doceniamy skarbów, jakie niesiemy w rękach. I teraz jeszcze ten wątek rzymski chciałabym dokończyć może taką refleksją. Ja zastanawiając się nad tym, przyznam szczerze, zrozumiałam pewną rzecz, a mianowicie to, że wszystkie te historie męczennic pierwszych wieków, te wszystkie Agaty, Cecylie, te Agnieszki, Barbary, Katarzyny, czyli te wszystkie święte dziewice, które zostały zaliczone w poczet świętych dlatego, że nie chciały wyjść za mąż, a wybierały Jezusa jako oblubieńca, torturowane, prawda, publicznie, czasami no, kilkakrotnie też upokarzane, ostatecznie mordowane na oczach ludzkich, to nie są legendy. Dopiero kiedy się... To nie są takie legendy chrześcijańskie, bo z naszego punktu widzenia to, no cóż takiego się stało? Za mąż wyjść nie chciała, a tu Kościół kanonizował. Jak się popatrzy na realia starożytne, że to były kobiety, to były Rzymianki. W IV wieku pierwszymi Rzymianami, którzy przyjmowali wiarę chrześcijańską, były kobiety. Bo one, tak jak te pierwsze z Ewangelii Żydówki, tak potem innych nacji kobiety i właśnie Rzymianki ostatecznie już poddał się wielki Rzym chrześcijaństwu. Z wielkiego imperium pogańskiego zrobiła się kolebka chrześcijaństwa. I kobiety były pierwsze w Rzymie. I dokładnie to oddawanie życia przez te Agaty i Cecylia, jak to już z szacunkiem i tak lekko może żartobliwie wymieniłam, to jest dowód na to, że mówimy prawdę. Że starożytny porządek się przewrócił. Młode kobiety wybierały Jezusa, przeciwstawiając się roli ojca, który był ich właścicielem. Jakby tak powiedzieć, no, z przymrużeniem oka, to mogły być to ikony feminizmu współczesnego, bo to były pierwsze kobiety, które powiedziały nie mężczyźnie i ojcu. Tylko nie mówiły, nie był to bunt taki metafizyczny, spod czarnego koloru, już tam parasolek innych, nie będę wymieniać sprzętów w kolorze czarnym, tylko był to bunt przeciwko światu, no zabrakło mi końcówki odpowiedniej gramatycznej, przeciwko światu, tak, który chciał zabronić kobiecie dostępu do objawienia, do dobrej nowiny, do Boga po prostu. One były gotowe w mękach oddać życie, bo wiedziały, że tu jest prawda. Nikt wcześniej tak o nich nie myślał, takich nie podniósł, takich nie wywyższył, nie dał im takiej szansy, jak właśnie Jezus Chrystus i chrześcijaństwo. One były gotowe ponieść śmierć. I to jest dowód na to, jak niezwykłą rzecz zrobiła Ewangelia przez te 4 wieki, bo te męczennice, głównie wiek tam 4, to się wszystko zaczyna. Może ostatnia jeszcze taka refleksja, którą chciałabym się pokusić, bo później oczywiście w historię możemy pójść dalej, to jest fascynujące, ja to też chętnie, te wątki mnie fascynują, ale jeszcze tak wracając do obrazu Maryi i do Biblii, do tych pierwszych wieków, powiem tak, sądzę, że przez wszystkie wieki do dzisiaj, od godziny zero naszej ery do dzisiaj, będzie i pewnie do apokalipsy, tak sądzę, bo się tu nic nie zmieniło, nie prognozuję, żeby się miało zmienić, bo to jest wpisane w naturę człowieczą. Dwa archetypy kobiece będą towarzyszyły kobietom świata. Droga Ewy i droga Maryi. I teraz każdemu, kto mówi, że chrześcijaństwo w jakikolwiek ogranicza tutaj sposób kobiety, jej wybory, jakie to jesteśmy my tu współcześnie uciemiężone, bo i tu 3 kropki, nie chcę się nawet powtarzać tych wszystkich dyrdymałów, to tylko powiem tak, do szaleństwa, po prostu do szaleństwa Bóg umiłował wolność Ewy, pierwszej kobiety, pierwszego człowieka obok Adama, pierwszej pary ludzkiej. Do szaleństwa umiłował jej wolność. To jej decyzja wolnej woli spowodowała potem konsekwencje, które ponosimy każdy z nas, jak się rodzi, jak umiera i do końca świata. Konsekwencje decyzji kobiety, pierwszej kobiety. Uszanował Bóg wolność, do szaleństwa umiłował i można tak wybrać. Archetyp Ewy jest wciąż aktywny. Kobieta współczesna, tak jak i 5 wieków temu i 20 wieków temu, może wybierać, może iść tą drogą. Jest w pełni wolna jako osoba wewnętrznie i decyduje, którą drogą idzie. Drugi archetyp Maryi jest również archetypem pełnej wolności. Nie musiała się zgadzać. Wyszła naprzeciw. Była zaproszona. Była zapytana o to. Nie bój się. Znalazłaś łaskę u Pana. Nie bój się. Co powiesz? No i było fiat, było, a nie musiało. Więc też umiłowana wola kobiety, w niczym się to wszystko nie różni. Nie wiem, czy jeszcze chwilę refleksji historycznej, jak pan lektor decyduje, bo ja...
Jeszcze kwadransik, spokojnie.
Mogę, och, jakże się cieszę. To jeszcze, moi drodzy, chciałabym pociągnąć leciutko ten wątek historyczny, bo uważam, że on naprawdę bardzo wiele tłumaczy w rozważaniach tych naszych dzisiejszych, co chrześcijaństwo dało kobiecie. Bo popatrzcie, co się dzieje na początku chrystianizacji Europy. Prawda jest taka, mówią to zgodnie historycy, że większość krajów europejskich została schrystianizowana dzięki mariażom kobiety chrześcijanki i mężczyzny poganina. Dokładnie tak było. To się zaczyna 5-6 wiek. My jesteśmy chwilę później, Polacy chwilę później, ale wcześniej to się zaczyna już w Europie. W 6-7 wieku, dokładnie poprzez kobiety z rodów właśnie tych już nawróconych, pierwszych, szlachetnych, chrześcijańskich, mamy chrystianizację Włoch, chrystianizację Galii, chrystianizację Anglii. Tak to dokładnie wygląda. Potem jest druga połowa X wieku, niemal równolegle idzie chrystianizacja Rusi i Polski. Księżna kijowska Olga przyjmuje chrzest w drugiej połowie X wieku. W Polsce przez Dobrawę chrześcijańską księżniczkę z Czech Mieszko przyjmuje chrzest i przez to wciąga w ogóle nas w krąg cywilizacji europejskiej. Należy to podkreślić. Za aktem chrystianizacji idzie wszystko, co najlepsze w Europie. Z pogańskich, dzikich ludów jakiejś takiej tradycji, powiedzmy jeszcze mentalnie, zupełnie sprzed godziny zero naszej ery, pomału robią się ludy cywilizowane. Chrześcijaństwo jest przecież religią księgi. Zaczyna się edukacja, zaczyna się kultura. Ja tutaj bardzo chętnie z entuzjazmem jeszcze wspomnę świętego Patryka, patrona Irlandii, który chrystianizował właśnie Irlandię. A mówię o tym dlatego, że święty Patryk jest założycielem jednych z pierwszych klasztorów, można powiedzieć. Benedykt oczywiście też, ale tutaj chciałam o Patryku powiedzieć słowo, bo mam w tym swój cel. Klasztorów. Były to również klasztory żeńskie. One świetnie prosperowały. I też wiedza historyczna naprawdę otwiera nam oczy. To właśnie w klasztorach irlandzkich, wtedy, kiedy po Europie hulały hordy dzikich ludów wędrownych, plądrujące, niszczące, co się dało. I przecież one właśnie doprowadziły ostatecznie do upadku Cesarstwa Rzymskiego. To wtedy cichutko w Irlandii, przed tą całą straszną historią dzikich ludów, ochronione zostały w klasztorach męskich i żeńskich wielkie dzieła kultury starożytnej. To, że dzisiaj dumni Europejczycy, ateiści również, zadzieramy nosa i mówimy tak, nasza tradycja ma 3 korzenie, prawo rzymskie, tutaj grecka, prawda, kultura, filozofia i religia judaistyczna, że z tego Europa wyrasta, wszystko prawda, ale prawdą jest, że nic byśmy nie wiedzieli o Grekach i Rzymianach, gdyby z pełną pieczołowitością, bez kompleksu, z szacunkiem, dlatego właśnie, że był rozwinięty już intelekt, dobra wola, że to były kręgi chrześcijańskie, niezabobonne, niebojące się prawdy, otwarte na wiedzę, że właśnie tam przechowano wielkie dzieła filozoficzne i literackie Greków i Rzymian. Nie byłoby całej tej spuścizny, gdyby chrześcijanie w zakonach nie schowali dla potomnych tego, co najlepsze zdań kultury antycznej. I to jest chrześcijaństwo, to jest nasza wielkość. To było bez kompleksów. Przecież wiadomo, że dzieła te, czy filozofii, czy literatury były sprzeczne z założeniami kultury chrześcijańskiej, ale były wielkie, były piękne, były zachwycające. Nie było powodu niszczenia tego. To jest kolejny owoc kształtowania się dojrzałej chrześcijańskiej postawy. Co piękne, co dobre, chowaj, szanuj. To jest znowu inne podejście do człowieka. Inne poglądy były, inne, ale szanuj, zachowaj to. To jest piękne. To się zachowało dzięki, to wszystko zachowało się dzięki chrześcijanom. I tutaj wracając do mojej drogiej pani profesor Regine Pernu, jeszcze raz przypomnę, Kobieta w czasach katedr. Naprawdę świetna książka, ona była w Polsce wydana w latach 90. Była dość popularna. Być może państwo macie u siebie na półce, tylko kupiliście wtedy, bo wszyscy kupowali, ale zapomnieliście przeczytać. To ja gorąco do tej lektury państwa namawiam. I właśnie pani profesor pokazuje, tak krótko już mówiąc w dwóch słowach, że to kształtowanie się cudownego stosunku do kobiety, szacunku, rycerskości, takiego nawet powiedziałabym uniżonego trochę dworskiego traktowania jej, z szacunkiem pełnym dla intelektu, zalet, cnót duchowych i tak dalej, że najlepszymi wiekami właśnie tego rodzaju, kiedy kobieta stoi obok mężczyzny jako partnerka, a jednocześnie jest to, co my, panie, bardzo lubimy, komplementowana za to, co jeszcze dodaje do rozwoju cywilizacji, czyli tę subtelność, wrażliwość, pewną intuicję taką kulturową, można to też tak nazwać, że te najlepsze wieki dla pań to były pomiędzy X a do końca XIII wieku to trwało. Czyli prawie 4 wieki cywilizacja europejska była nadzwyczajnie przyjazna kobiecie. Panie mogły wtedy rządzić, panie miały własne majątki, wykonywały zawody rzemieślnicze, podróżowały same, gdzie chciały, były szanowane prawnie, respektowane były ich pozwy prawne tak samo jak mężczyzn, prawa spadku, inne rzeczy było oczywiste, że to mają, były fundatorkami, robiły tak naprawdę, co chciały. Była, z naszego punktu współczesnego widzenia, była to prosperita kobiety jako obywatelki. Jeszcze nie było pojęcia oczywiście takiego obywatelki, ale jako taka świetnie radziła sobie w społeczeństwie. I zwróćmy uwagę, na to pani profesor również zwraca uwagę, że to są dokładnie wieki najpiękniejszego, najbardziej dojrzałego chrześcijaństwa średniowiecznego. 10 do końca 13. Zaczyna się, kobieta spija nektar naprawdę cywilizacji i czuje się dobrze w swojej skórze, bez względu na to, w jakiej tam warstwie społecznej funkcjonuje. Natomiast oczywiście porównywalnie historycznie też bierzemy proporcje, rozumiemy to. Natomiast mniej więcej od pierwszych jaskółek renesansu zaczyna się już degradacja tego kobiecego portretu. Zwróćmy uwagę, to ciekawe, renesans, inna nazwa, odrodzenie, każdy z nas na polskim zaliczał stosowne tutaj refleksje na ten temat, stopnie były stawiane, zatem odrodzenie czego? Tradycji antycznej. Renesans odwołuje, to jest odrodzenie świata, świat antyku nam się wprowadza ze swoją filozofią, kulturą, sztuką i znowu ten tak zwany deocentryzm, też państwo ze szkoły na pewno to pojęcie znacie, czyli to nastawienie na chwałę, uwielbienie Boga, które jest charakterystyczne dla epoki średniowiecza, zamienia się w renesansie, czyli w odrodzeniu tradycji antycznych na homocentryzm, czyli człowiek tutaj staje się głównym takim podmiotem adoracji filozoficznej, literackiej, jakiejś refleksji społecznej i tak dalej. I razem z odrodzeniem tych tradycji antycznych zaczyna wracać poprzez prawo rzymskie głównie ta cała historia, ta cała spuścizna prawna, o której mówiliśmy sobie na początku, czyli ten wizerunek kobiety zaczyna korodować też pod wpływem właśnie tradycji antycznej. I walczyły panie, a może nawet nie walczyły, bo nie wiedziały jak, ale od XIII wieku do XX mamy, uczciwie mówiąc, 7 wieków podrzędności takiej społecznej, mentalnej kobiety wobec mężczyzny. XX wiek to zmienia. I tak jak w tych wiekach X, XIII, tak wiek XX i XXI, po 700 latach wracamy my, kobiety, do roli partnerek społecznych, mężczyzn. Mówię, oczywiście rozumiemy wszyscy to pojęcie, czyli jesteśmy pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. I cieszmy się tym, bo to jest coś, co po prostu mamy dostępne. Dlatego uważam, że wszelkie próby, one są z mojego punktu widzenia w ogóle irracjonalne. Jakiegoś takiego skonfrontowania płci dzisiaj i pokazania, że kobieta współczesna, ta co musi słuchać męża, musi rodzić, Boga musi słuchać, ona musi, taka biedna, ograniczona, bo musi, że kobieta współczesna to jest jakiś, nie wiem, nowa odmiana proletariatu, który trzeba chronić, bo ona żadnych praw tu nie ma, to są teorie ideologiczne. Wiadomo skąd, to już mi się nawet nie chce mówić, bo każdy tutaj człowiek refleksję rozumną podejmuje, że takie jakieś marksistowski pachnie to po prostu kolejną rewolucją społeczną. Więc kobieta to nieprawda, że jesteśmy jakimś proletariatem, my kobiety współczesne. Tak jak za najlepszych czasów, tych wieków średnich, to było takie feudalne, dojrzałe średniowiecze chrześcijańskie, tak wiek XX, XXI, to są czasy naprawdę sprzyjające rozwojowi kobiety. Jesteśmy dzisiaj do wszystkiego zdolne, prawa mamy takie same, nikt nas nie ogranicza. Próba wychowywania też młodego pokolenia, naszych dziewczyn, naszych nastolatek teraz w takim przekonaniu o to, że to właśnie tutaj bierzcie się dziewczyny na barykady, dziewczęta współczesne, bo jakieś tutaj ciemiężenie kobiet jest przez mężczyzn przygotowane. To wszystko jest przecież nieprawda. Wystarczy chwilę pomyśleć i się widzi, że to jest dęte, że to jest tylko ideologiczne, że to w ogóle nie ma sensu. I tutaj wracając jeszcze do chrześcijaństwa, żeby to jakoś tak spiąć sobie pewną refleksją, powiem tak. Tak jak mówiłam już o Ewie, o Maryi, że Bóg do szaleństwa umiłował wolność kobiety, to na pytanie, czy chrześcijaństwo jednak odebrało kobiecie jakąś wolność, to bym teraz przewrotnie, robiąc mały zamęt, zanim Państwo zaczną tutaj się z nami wymieniać myślami, powiedziałabym tak, a może jednak odebrało? Można też tak na to spojrzeć, że chrześcijaństwo odebrało kobiecie wolność grzeszenia. Ale dokładnie w takim samym stopniu, w jakim odebrało wolność grzeszenia mężczyźnie. Po prostu wszystkie karty zostały odsłonięte. To, co było intuicją, to, co było w pewnym sensie zamknięte w świecie kultury żydowskiej, jeszcze nieobjawione dla świata starożytnego, dekalog, prawda, to Jahwe jest zupełnie innym Bogiem niż wszyscy bogowie starożytności. To jest w tym narodzie przechowana tradycja, ona jest tak ekstremalnie różna od wszystkich innych, że dlatego jakby nie była jeszcze dotknięta myślą, filozofią świata starożytnego. Natomiast dzisiaj ludzkość już wszystko wie, ludzkość naprawdę może wybrać grzech. W tym sensie odebrano nam wolność grzeszenia, bo wszystko już zostało powiedziane. Ludzkość ten grzech może wybrać i wie, że od 2000 lat, że wybiera też wówczas konsekwencje grzechu. Znamy je, wszystko wiemy. Wszystko zostało objawione. To by się chciało powiedzieć, to omnia nuda, prawda? Wszystko nagie przed oczami Twoimi, Panie. Wszystko Ty wiesz i my wszystko już wiemy. I w tym sensie też tu taka może refleksja spinająca ten motyw Ewy i współczesny Maryi. W tym sensie, tak jak się żeśmy o dobru i złu dowiedzieli wszystkiego, kiedy Ewa postanowiła otworzyć tę bramę poznania, to jeszcze więcej dowiedzieliśmy się z innego drzewa, z drzewa krzyża. Jezus też zerwał owoc poznania dobra i zła, dając nam go do spożycia. Tylko to jest już w ogóle inna historia. Powiem tak na koniec jedno zdanie, niech to też może zostanie nam w pamięci jakoś. Zachwycajmy się codziennie tajemnicą chrześcijaństwa. Trudno być cały czas świeżym i spontanicznym po 2000 lat powtarzania pacierzy, prawda, i tradycji Kościoła i całej tej historii, ale należy się Bogu zachwyt codziennie, bo bylibyśmy na zupełnie innym poziomie cywilizacyjnym, gdyby nie stało się to, co 2000 lat temu się stało.
To tyle tytułem wprowadzenia. Dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze, na Facebooku umieściłem nazwisko tej pani profesor i tytuł książki Kobieta w czasach
katedr.
Tak, tak, tak. Także to Państwowy Instytut Wydawniczy w 90 roku to wydał. I zapraszam teraz Państwa do kontaktu z nami telefonicznie. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55, słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla małżonków i rodziców pod naszym zdjęciem aktualnym ze studia można wpisać swoje pytania, komentarze.
Najpiękniejsza z kobiet, bo nam miłość sobie uczy nas miłować, życie w Bogu schować. Najłaskawsza Pani modli się za nami, byśmy wypełnili to, co mówi Pan. Kochana Maryjo, prześliczna Lilio, naucz nas wypełniać to, co mówi Pan. Tyś to wypełniła, mocno w Bogu żyła i my dzieci Twoje chcemy tak jak Ty. Najpiękniejsza z kobiet, bo mam miłość w sobie, uczy nas miłować, życie w Bogu schować.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:13 już minęła. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj naszymi gośćmi są państwo Małgorzata i Marek Nawroccy. Temat, co chrześcijaństwo dało kobietom. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina się kłania, pozdrawiam.
Witamy
Pani bardzo Krystyna. Dziękuję Pani bardzo, bardzo za ten przejrzysty, syntetyczny obraz, rozwój szacunku do kobiety, dar Boży. Chciałam tylko dopowiedzieć o naszej królowej Jadwidze, prawda? Którą tak chołupił wręcz święty Jan Paweł II. Przecież ta kobieta takie rozterki od młodych lat sercowe, życiowe, to dzisiaj aktualne, jednak posłuchała głosu starszych i krzyża Chrystusowego trzymała się do końca. Przecież ona przyczyniła się do rozwoju nauki. To też wielki, prawda, tak, akcent. Uniwersytet, szpitale, kto te łzy zwróci tym biednym poddanym. Także ta szlachetność, no, Bóg ukształtowała, no, w sakramentach, w kościele codziennym, prawda, w modlitwie, w psalterze, ta szlachetność była podbudowana darami Ducha Świętego, który tak prosił święty Jan Paweł II. Musimy o to walczyć, że my jako kobiety mamy tę łaskę. Na wzór Maryi była nasze pokolenie matek wychowywane. Na przykład przecież mówiło się, wystało z piersi matki. Na przykład mama świętej pamięci, prawda, świętego Jana Pawła II. Życie niemal oddało, żeby przekazała te swoje zobowiązania sakramentu małżeństwa ojcu, żeby wychował, żeby dopilnował tego przyrzeczenia. To przecież to jest piękne, to jest chrześcijaństwo. I też jeszcze tylko króciutko pamiętam, zawsze się zastanawiałam, dlaczego błogosławiony prymas Wyszyński kształtował księży i w ogóle otoczenie, mówiąc o wielkim szacunku dla każdej kobiety, kim by nie była. Mówię, jeśli kobieta do zakrystii przychodzi, czy do kancelarii, powinieneś wstać, przywitać jako wielką godność, miał kardynał prymas Wyszyński, no, mówiąc, jak uszanował kobiety, które stanowią Instytut Prymasowski, też dźwigały ten ciężar milenium i nasze siostry zakonne, matki, mówi się Polki, prawda, nie panikowały w takich ciężkich sytuacjach zaborczych, prowadziły Jadwiga Zamojska, no wiele, wiele naszych placek, wiele naszych polskich patriotek. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Krystyna.
Jaki piękny telefon. Bardzo dziękujemy za Jadwigę i za Pani wrażliwość i za Wyszyńskiego. Dokładnie jest tak, jak Pani mówi. Nic tutaj dodać, może jedno słówko. Rzeczywiście, przecież pamiętajmy, dzięki Jadwidze schrystianizowana została Litwa i potem kolejne kraje nadbałtyckie, po chrzcie Litwy poszła ta historia Jezusowej dobrej nowiny dalej do Europy. Tak, dobrze, zamyśliłam się, przepraszam. Jadwiga i to może jeszcze słowo, rzeczywiście te wielkie nasze Polki z historii, ale też może słowo powiem o wielkich kobietach historii Kościoła, bo zwróćmy uwagę, że w naszej religii doktorami Kościoła, czyli nauczycielami Kościoła są również kobiety. Jak się pomyśli o Teresie Zawila, na przykład, mistyczce, autorce Twierdzy Wewnętrznej, jest to dzieło mistyczne, ale jednocześnie dzieło literackie, uznawane za jedno z najbardziej wybitnych dzieł literatury europejskiej w ogóle. A już Hiszpanie to są przedumni z Twierdzy Wewnętrznej Teresy Zawila. Czy inna doktor Kościoła, Katarzyna ze Sieny, wiek przed Teresą. Też no, niezwykła kobieta. Ona dyktowała dialog, to były jej takie rozmowy wewnętrzne z Bogiem, mistyczne, czyli takiej no, w pełnej świadomości jej jako istoty i Boga, jako wiekuistej istoty, dyktowała skrybom. Na początku nie umiała pisać, nie umiała czytać. Dopiero pod koniec życia nauczyła się co nieco, ale to zupełnie nie przeszkodziło, żeby jako nauczyciel wiary katolickiej przez wieki pozostała, jako doktor Kościoła. No piękna postać, to jest niezwykłe, niezwykłe.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja chciałem Pani bardzo serdecznie podziękować Ma pani tak piękny dar opowiadania, tak słowo się do pani klei z takim przekonaniem i chciałem powiedzieć, jako mężczyzna, wypowiedzieć się, po prostu Pan Bóg naprawdę dał mężczyznom szansę i stworzył kobietę. Po prostu to, co pani mówi i sposób, w jaki pani o tym opowiada, no tutaj słowa, że trzeba poznać historię swojej ojczyzny, żeby zrozumieć swój kraj, żeby ją zrozumieć, tak samo jak trzeba, żeby zrozumieć siebie, trzeba poznać historię swojej rodziny. Bardzo pani dziękuję. To, co pani mówi, naprawdę bardzo wiele wnosi w moje życie i tutaj proszę nie ustawać. No pięknie, pięknie, ślicznie pani dziękuję jako mężczyzna i dziękuję wszystkim kobietom, bo dzięki wam, znaczy dzięki nam macie ręce pełne roboty cały czas i jesteście dla nas szansą. Bardzo proszę o modlitwę w intencjach Pawła i Katarzyny. Ja również z uwagą słucham i modlitwą panią i państwa wszystkich obejmuję.
Drogi panie Pawle, dla żony Katarzyny, dla pana też serdeczne podziękowania. Wykazał się pan naprawdę rycerskością na miarę wielkich tutaj naszych świętych. Ja skorzystam z pana telefonu, żeby jeszcze zdanie dopowiedzieć. W tych zacnych czasach feudalnego, dojrzałego średniowiecza, o których mówiłam, o których pisze pani profesor, nawet święci i wielcy filozofowie pisywali listy do kobiet szlachetnych ówczesnych czasów, właśnie z dwornością, którą pan się tutaj wykazał. Także duch nie ginie, męski. Dziękuję w imieniu wszystkich pań.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szanownych gości, pana Lecha i wszystkich radiosłuchaczy. Mówi Lucyna z Płocka.
Witamy panią Lucyno.
Proszę państwa, zacznę nieskromnie. Od mojej imienniczki, mojej patronki, świętej Lucyny. I panią Małgorzatę tutaj poproszę o odrobinę wiadomości, bo wiem, że takie ma. Więc ja to tylko wiem, że była to męczennica, jedna z pierwszych właśnie rzymskich kobiet, odważnych, dzielnych. No i ta, która pochowała świętego Pawła. To tyle, jeśli chodzi o Lucynę. Zaraz przejdę do świętej Małgorzaty Marii Alacoque. To może imienniczka naszej pani Małgorzaty, ale dlatego, że tuż przed pandemią obejrzałam w kinie przepiękny film o objawieniach świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Ja już w tej chwili, o tej porze nie mogę sobie przypomnieć tytułu tego filmu, ale tam był tak przepiękny wątek również pewnej dziennikarki. No, związane to z zawodem naszej pani Małgorzaty i tak bym chciała, gdyby pani była uprzejma. I jeszcze tylko moje takie pochylenie się, ponieważ pani Krystyna z Lublina tak pięknie powiedziała nam o świętej Jadwidze, to ja upomnę się o Marię Konopnicką, może dlatego przede wszystkim, że była kobietą głęboko wierzącą i jej twórczość jest przepełniona chrześcijaństwem i może dlatego, że na beatyfikację błogosławionej wówczas obecnej świętej Jadwigi napisała również piękny wiersz, którego no teraz nie mogę odnaleźć, bo gdzieś w moim regale bym musiała szukać, szperać, jest już ciemnawo, nie chcę budzić męża. I jeszcze jedna kobieta, która mnie fascynuje, która jest moim wielkim przyjacielem w niebie, święta Edyta Stein. I tutaj połączenie rozumu, intelektu, filozofii i tradycji, kultury i męczeństwo. To może tyle. Ja bardzo dziękuję. Przyłączam się do wszystkich podziękowań, które były poprzednio dla państwa, Małgorzaty i Marka.
Dziękuję.
I serdecznie pozdrawiam. I jeszcze jedna, może króciutko już. Pani Małgorzato, jak dziś kiedyś słyszałam, jak pani wspomniała tak pięknie sługę Bożego, biskupa Wojciecha Owczarka, biskupa, który wyświęcił prymasa tysiąclecia. I powiedziała pani tam, ponieważ on również założył Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy we Włocławku, w czasach, kiedy we Włocławku los kobiet też nie był łatwy na początku XX wieku. Pracowały ciężko, ale pani powiedziała coś takiego, sługa Boży biskup Owczarek jest kandydatem na ołtarze, że on miał potworne bóle spowodowane właśnie cierpieniem nad ludzką niedolą, nad sytuacją ludzi biednych, chorych. I to jeszcze gdyby pani była tak łaskawa, coś mi przypomnieć, ponieważ ja mam swoje prywatne nabożeństwo do sługi Bożego biskupa Owczarka. Niedaleko urodziłam się, tam gdzie urodził się i wychowywał sługa Boży biskup Owczarek. No i Faustyna. To już inny temat i może trochę za dużo jak naraz, ale zbliża się rocznica objawień 22 lutego 1931 roku. Pan Jezus objawił się Faustynie w orędziu, w orędziu obrazu Jezusa. Jezu, ufam Tobie. I my to uroczyście co roku obchodzimy, tę rocznicę, i serdecznie zapraszamy na te uroczystości 22 lutego. I jakby podsumowując, jubileusz mojej diecezji płockiej 950 lat i kanonizacja Faustyny, tak jak pani powiedziała, XX wiek wiele zmienił w stosunku do kobiet społecznie. No ja tu napomknęłam o Marii Konopnickiej i jej publicystyce i o tym ruchu zdrowym, pięknym, ruchu feministycznym, który przyniósł właśnie prawa kobiet. I bardzo dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, Pani Lucyno.
Byłoby bardzo trudno odnieść się do wszystkich wątków. Przebogata Pani wypowiedź. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozwolę sobie, wybrałam dwa. Proszę wybaczyć, trudno o wszystko, ale tak króciutko dwa komentarze. Jeśli chodzi o Marię Konopnicką, pozwólcie Państwo, że akurat to wybrałam, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Zawdzięczam moją wiarę w ogromnej części mojej babci Helenie i dopiero mając lat 10 mniej więcej zorientowałam się, że wszystkie modlitwy, których mnie nauczyła, kończą się wierszem, który recytowałam jako modlitwę, nie wiedząc, że to wiersz Marii Konopnickiej, od dzieciaczka maleńkiego, Jezus i dzieci. Mogę wyrecytować z pamięci o każdej porze dnia i nocy, nie teraz, ale mogę. I to właśnie poezja Marii Konopnickiej włączona do mojej codziennej modlitwy dziecięcej przez lata, jestem przekonana, ukształtowała we mnie też taką wrażliwość literacką. Bo jest to tak piękny wiersz, ja nawet nie rozumiałam wszystkich słów jeszcze, bo ta polszczyzna była taka troszkę dawna, ale jest to tak wzruszający, piękny wiersz o relacji Jezusa i dzieci. On ma tyle ciepła, tyle mistycyzmu w sobie, że Maria Konopnicka, modliłam się słowami Marii Konopnickiej, nie wiedząc, że to nie modlitwa, a wiersz polski. Więc ja jej dużo zawdzięczam, tak jak mojej babci Helenie. A wątek literacki, tu drugi już, pozwoli pani ostatni, w odniesieniu do pani wypowiedzi, to jest biskup Owczarek. Z literaturą nam się to pięknie splata. Trudno mi teraz wskazywać jakieś konkretne informacje, ale gdyby pani zechciała, jestem autorką książki o nim. To jest książka dla dzieci, marzycieli, Skarby Muszelki, taki tytuł, napisana właśnie dla tych sióstr Zgromadzenia Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Ale jeżeli pani poszukuje informacji i w formie takiej mistycznej baśni, tak to nazwijmy, o biskupie Owczarku jako marzycielu, chciałaby pani poznać jego osobę, to może tędy byłaby droga. To tym się mogę podzielić. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Dziewczyny Toruńskiej.
Witamy Panią Anno.
Jeżeli Pan pozwoli, nie wyłączę radia, bo jestem osobą niepełnosprawną. Jeżeli będzie to możliwe do słuchania, to bym chciała przez chwileczkę zająć antenę. Więc co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że Pan Bóg w swojej miłości już ukształtował właśnie niewiastę, stwarzając świat, wszystko zrobił zgodnie z pięknym dla człowieka. I jednakże Adam nie był szczęśliwy, wszystko umiał nazwać, wszystko podziwiał, lecz Pan Bóg nie widział tego szczęścia w jego oczach, aż właśnie uformował niewiastę, z jego żebra niewiastę. Wtedy, jak postawił niewiastę, Pan Bóg przy Adamie dopiero powiedział: Adam, teraz jestem szczęśliwy. Oto niewiasta z moich kości. I tu mamy już podkreślenie właśnie tej wielkiego daru Bożego, kim jest niewiasta dla mężczyzny i w ogóle w życiu. Ja akurat żyję w miejscowości, w której wzrastała, wychowywała się matka Magdalena Martyńska. To jest właśnie przełom XV-XVI wieku, kiedy ona wstąpiła do zakonu żeńskiego w Chełmży i dlatego ona wszystko, co miała, swój posag otrzymała. Jeszcze ojciec wybraniał i właśnie dostąpiła do zakonu, ale gdy się zgodził, otrzymała posag i ten cały posag właśnie oddała dla wzrostu duchowego i materialnego, kształtowała właśnie, zapoczątkowała szkoły dla dziewcząt. Dla dziewcząt, jak ważne, podkreślała jest właśnie, aby dziewczyna, matka umiała poprowadzić życie rodzinne. To także akcentował i podkreślał wielki, była tu mowa o nim, kardynał Tysiąclecia Stefan Wyszyński, kiedy to na uniwersytecie tak podkreślał właśnie wychowanie dla dziewcząt, bo właśnie z miłości i dbałości o rodzinę powiedział, jaka będzie dziewczyna, taka będzie rodzina. I tak to dziś byśmy mogli podsumować. Gdy matka umie poprowadzić właśnie rodzinę, ta rodzina jest szczęśliwa. Matka, to ile mamy ciosenek o matce, o domku rodzinnym. Właśnie tu jest ten akcent pięknej niewiasty, jej czystości, jej piękna u boku mężczyzny. To chciałam powiedzieć. Dziękuję za ten piękny program. Szczęść Boże dla wszystkich.
Szczęść Boże, Pani Anno. Dziękujemy.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Szczęść też piękna Boże. Refleksja, świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków. Amen.
Paweł, diecezja Płocka. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc co dało chrześcijaństwo kobiecie? No więc według mnie kobiecie dało wyróżnienie. Wyróżnienie, którego dokonał Jezus. Bo pierwszej kobiecie po zmartwychwstaniu się ukazał, a jednocześnie przy studni Jakubowej objawił tej kobiecie, kim jest. To było wielkie wyróżnienie, bo Jezus się raczej krył z tym, że on jest Mesjaszem. I jeśli my mamy naśladować Jezusa, bo on nas do tego wzywa, no to to jest oczywiście skierowane do mężczyzn przede wszystkim, mamy wyróżniać kobietę w sposób taki, jak po prostu ona na to zasługuje, według uznania Boga. Teraz chciałbym się odnieść do takich słów, które pani powiedziała, żebyśmy zachwycili się chrześcijaństwem. Otóż ja już od dłuższego czasu jestem na takiej drodze rozpoznawania potrzeby tego zachwytu, bo mówi pani, że nie jest to proste, bo jeśli od 2000 lat powtarzamy te same słowa, te same modlitwy, no to może nastąpić pewien rodzaj rutyny. Jak się przed tą rutyną obronić? Otóż taki mi się nasuwa tekst motywacyjny. Jeżeli Jezus dla ludzi, którzy mają problemy, mówi coś takiego: chodźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, no to po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że on mnie zaprasza do przestrzeni nieograniczonej. A kimże ja jestem? Ja jestem maleńkim pyłkiem i do tego miejsca zaproszenia to nawet może nie powinienem chodzić, tylko uklęknąć u progu tej przestrzeni i z wielkim przekonaniem, z wielkim zaufaniem powierzać właśnie Bogu swoje sprawy. Tutaj mogą tylko takie, powiedzmy, dwa warunki obowiązywać, że trzeba zaufać, bo to jest przestrzeń nieograniczona, ale jednocześnie jest to przestrzeń nieograniczonej miłości. Miłość mnie nigdy nie skrzywdzi. A druga rzecz, obowiązuje cierpliwość. Po prostu w takim duchu uklęknąć i z całym przekonaniem oddać Bogu swoje sprawy i odpowiedź może nadejść szybko. To wszystko zależy od tego, jaki będzie nasz stosunek, jeśli nie będzie nacechowany oczekiwaniom, tylko rzeczywiście bądź wola Twoja, to zaczną się dziać wielkie rzeczy. I ja doczekałem już lada dzień, skończę 83 lata i po prostu zachwycam się, bo przez tyle tarapatów przeszedłem życiowych. Niedawno mojej córce, mojemu zięciowi powiedziałem, że jeśli kiedyś spocznę w naszym rodzinnym grobowcu, żeby niezależnie od tego, że to jest grobowiec ładny, żeby na tym grobowcu umieścił polny kamień o ostrych krawędziach. Nie gładki, bo moje życie nie było gładkie. I w tej chwili po prostu z tytułu tego zaufania Bogu ja po prostu przeszedłem coś takiego, co się nazywa zachwytem. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Dziękujemy.
Panie Pawle, szczęść Boże. Pozdrawiamy z radością, z wdzięcznością. Takie piękne świadectwo. Ja bardzo dziękuję. Nic nie chcę uszczknąć z tego, co Pan powiedział. To nie chcę zagadać. Podrzucę może, bo może komuś to też pomoże. Ja mam takie swoje trzy sposoby budzenia zachwytu. Pierwszym jest lektura Biblii. Nie da się bez zachwytu. Można, tam się zanurza człowiek i nagle odkrywa, że to wszystko naprawdę działa. Biblia dla mnie jest osobą, przyznam się. Bóg Ojciec, mamy wizerunek Jego. Jezus Chrystus sam w ciele, prawda, mamy wizerunek. Duch Święty, widzimy Go tak enigmatycznie, tu gołębica, tu światłość, oczywiście języki ognia, tak, ale dla mnie Biblia w pewnym sensie jest duchem. Wiem, że jest natchniona, ale Biblia jest osobą, dla mnie jest żywa. To jest mój sposób budzenia świeżego zachwytu. To, co mówią kapłani, często pewnie wszyscy słyszymy to już, modlitwa uwielbienia jest bramą do zachwytu, czyli jak masz takie znudzone już takie serce, powiedziałabym, duchowego emeryta, to zacznij od modlitwy uwielbienia. Wejdź na modlitwę przez bramę uwielbienia i wtedy nagle się okaże, że inne te sfery twojego życia, to co chcesz powierzyć, co chcesz rozważyć, co chcesz usłyszeć, to wszystko jest łatwiejsze przez modlitwę uwielbienia. A trzeci sposób, może dziwne się to państwu wyda, ale no jako pisarka też i czytelnik tutaj mam takie sposoby. Staram się wyszukiwać lektur chrześcijańskich, pobożnych, autorów wielkich, którzy przeżyli swoje nawrócenie albo mają taki geniusz, nawet powiedziałabym, pokazywania Boga w sposób taki dogłębny, żeby mnie to porwało, żeby mnie ruszyło. I tak jak mówiłam dzisiaj o pani Regine Pernu, o tej kobiecie w czasach katedr, o tej książce, to państwu powiem o innym autorze, który teraz mi towarzyszy i jestem w zachwycie, chodzę, nie mogę przestać wzdychać. Gilbert Keith Chesterton i jego książka Wiekuisty człowiek. Jak ktoś chce odświeżyć zachwyt Bogiem i ma ochotę na lekturę, a i humor, i filozofia, i historia, i świeżość wiary, to jest naprawdę chrześcijanin sprzed wieku, który do apokalipsy pewnie będzie zachwycał kolejne pokolenia. Wiekuisty człowiek, taki tytuł. Może komuś to też pomoże w zachwycaniu się Bogiem i światem.
co chrześcijaństwo dało kobietom. To temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Naszym gościem są Państwo Małgorzata i Marek Nawrocy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre z Megen ze Szwajcarii. Jestem Węgrem kochającym Polskę.
Witamy Pana.
Chciałbym zaznaczyć tutaj, że Kościół jedyny na świecie, a mianowicie Kościół katolicki, nie zna takich świętych jak święty Raimund Kolbe, święta Agnes Gonča albo święta Edith Stein. Natomiast Kościół co najbardziej zna świętego Maksymiliana Kolbe, świętą Matkę Teresę z Kalkuty albo świętą Teresę Benedykta od Krzyża. To woli sprostowania. Dlaczego? Bo jest epidemia i na Zachodzie, bo gdzie się to zaczęło, że jest święta Editha Stein. Nie ma takiej świętej Kościół. Jest tylko święta Teresa Benedykta od Krzyża. Albo aż. Chciałbym powiedzieć, że święta Matka Teresa po świętym Franciszku jest jedyna założycielka zakonu, podczas której życia zakon liczył ponad 4000 osób po świętym Franciszku, bo święty Franciszek z Asyżu był ostatni taki założyciel zakonu przed świętą Matką Teresą. I jeden z wielu przykładów, ale jeden bardzo ciekawy, jak mocna święta Matka Teresa była w życiu, że w Bejrucie, kiedy była wojna w 1974, ona od wszystkich zawadzonych stron uzyskała trzy albo cztery dni przerwy w ogniu i wyprowadziła swoich niepełnosprawnych na bezpieczeństwo i wszyscy jej posłuchali, jak żeby była matka, która za uszy ciąga inne dzieci. I tak się zachowali wszyscy przywódcy, ci uzbrojeni do zębów. Więc to jest przeogromna kobieta. Jeszcze bym chciał wspomnieć świętą Brygidę ze Szwecji i nie świętą, ale bardzo zacną i religijną Polkę, pisarkę, która jest przemilczana uporczywie i pieczołowicie, a mianowicie pani Zofii Kosak-Szczuckiej. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem, pozdrawiam.
Z Panem Bogiem dziękujemy.
Dobrze, te nazwiska różne padły, już zostawiam, bo jak padły, to już padły. Ja bym jeszcze może dodała, tutaj bardzo dziękujemy panu za telefon. Wątek, mówił pan o klasztorach i to pewną myśl mi też nasunęło. Średniowiecze, to o którym mówiłam, to piękne, to babskie, tak to nazwę, dało światu zakony żeńskie, które były kolebkami intelektu, pracy i bardzo wysokiego poziomu duchowości. Tutaj właśnie te postaci kobiece, które pan wymienił z Hildegardą z Bingen, skojarzyłam sobie i stąd ta refleksja na temat zakonów. Drodzy państwo, w pierwszych zakonach, to już według tej benedyktyńskiej tradycji, w pierwszych żeńskich zakonach na przykład wszystkie mniszki uczyły się liter, musiały uczyć się czytać i pierwsze 2 godziny dnia spędzały na lekturze. To było obowiązkowe. Czyli ora et labora, ucz się i pracuj, zarówno dla zakonów męskich, jak i żeńskich, benedyktyńskich, czyli pierwszych w historii Europy. Mówi się, że około VI wieku powstawały te pierwsze żeńskie, takie już rozwinięte zakony, że one wszystkie właśnie łączyły pięknie tradycje intelektu i wiary. I trzeba mieć tego świadomość. Zakonnicami bywały i księżniczki, i córki królewskie, i królowe wdowy, jakieś krewne cesarzy, czyli cała elita też polityczna, mówię o pierwszych wiekach, od VI wzwyż, cała elita polityczna dawała kościołowi kwiat właściwie kobiecy ku temu, żeby właśnie wzrastała wiara i wzrastał intelekt. I wiedzmy o tym, nie tylko przorysze, ale także zwykłe siostry zakonne bywały naprawdę autorkami wielkich dzieł mistycznych, jakichś poematów historycznych, scenariuszy teatralnych. Przecież teatr w zakonach był formą edukacji, jednocześnie też krzewienia kultury. Były autorkami pieśni, hymnów, jakichś dziesiątek pomniejszych form literackich, ale również rozpraw filozoficznych, dzieł naukowych, przyrodniczych, medycznych, to oczywiście też znowu myślę o Hildegardzie, dzieł
wręcz encyklopedycznych, były kopistkami. Znamy, zachowały się korespondencje, siostry zakonne, nawet tylko z inicjałów nam znane, nie znamy imion. Siostry zakonne otrzymywały od wielkich tego świata stosowne materiały do tego, żeby kopiować i własnoręcznie zdobić przepięknie, malarsko wielkie księgi. One były bezcenne potem. Tutaj sobie pozwolę, bo mam akurat taki cytat. Zbiór modlitw na jutrznie dostarczono pewnej siostrze zakonnej we wczesnym średniowieczu i co również dostarczono, żeby ten zbiór modlitw na jutrznie skopiowała następującymi materiałami. Dostała siostra 24 księgi pergaminowe, skórę, farby, jedwabie oraz wzory ozdobnych inicjałów do skopiowania. Czyli mamy tutaj, chciałam to podkreślić, bardzo bogate życie intelektualne, bo pan mówił o Edycie Stein, to ja też pozwoliłam sobie w tę stronę swoją uwagę przekierować na ten świat intelektualny Kościoła i kobiet w dojrzałej formie chrześcijaństwa.
Ja bym dodał jeszcze o tym, o kobietach, które dostając, nie zakupywały tego, co dostały. Wczoraj byliśmy na wschodzie Polski w Olszance. Rozmawialiśmy o kobietach Kościoła Unickiego, które przechodziły bardzo trudne losy w czasach rozbiorów, kiedy Wschód, Azja próbowała wpływać właśnie do chrześcijaństwa, do Europy. Te kobiety musiały przejmować i przejmowały i chciały, nie poddawały się, przejmować rolę mężczyzn, którzy byli zesłani na Syberię, którzy byli więzieni, którzy musieli się ukrywać i one broniły chrześcijaństwa, to broniły Kościoła katolickiego, broniły wiary, jak tam mówią, wiary chłopskiej, wiary prostej, a broniły do śmierci. One ginęły za wiarę i to już nie jest czas, kiedy powtarzamy pacierze, to jest walka o wiarę i to robiły kobiety. A robiły prawdopodobnie też dlatego, że one w chrześcijaństwie dużo otrzymały i od siebie też dały wszystko.
Bardzo, bardzo ciekawa refleksja. Czy ja tak mogę jeszcze tutaj słowo, bo tak rzeczywiście, tak, bo też te wspomnienia wczorajsze z Olszanki, kobiet unickich, to jest bardzo poruszające świadectwo i w ogóle państwu polecam, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Ziemię Świętą w Polsce, tak bym powiedziała, bo mamy w Polsce Ziemię Świętą. Właściwie co miasto to Ziemia Święta, tak jakby popatrzeć na historię, ale to Podlasie nasze i te ziemie męczenników unickich, to są miejsca wyjątkowe. To bym też tak może zachęcała, żeby zobaczyć, do jakiego heroizmu zdolny jest człowiek, który Bogu do końca zaufa, i portrety kobiece broniące dzieci przed chrztem w wierze obcej dla nich, heroiczne, gotowe na męczeńską śmierć, to naprawdę jest wielka historia. Natomiast jeszcze jedna taka refleksja, bo mnie to też fascynuje, to się chętnie podzielę może. Króciutko będzie znów tym razem teoria historii i kultury, ale w pigułce. Niejaki pan Dors stworzył taką teorię dziejów, która pokazywała, że kolejne następujące po sobie epoki ciążą albo ku mistycyzmowi, albo ku racjonalizmowi. Epoki mistyczne zawsze sprzyjały kobietom,
chroniły je, ponieważ nastawione były w ogóle na sublimację, na wrażliwość, na te wartości wyższe. Natomiast następujące w dziejach, mówię Europy już, epoki racjonalistyczne ściągały tę godność kobiety i w pewnym sensie nie doceniały jej jako takiej. I przez to mamy właśnie mistyczne, obłędnie średniowiecze. Ono czci, mówimy o literaturze, o kulturze, o tych wielkich pismach, to są fakty historyczne, trudno z tym polemizować. Mamy właśnie taki portret kobiecy. Potem, jak już o tym dzisiaj mówiliśmy, racjonalny jest renesans. On już tę korozję portretu kobiety przeprowadza. Mamy potem mistyczny barok. Pojawia się, to już nie jest średniowiecze. Już kobieta, tak jak powiedziałam, znika z mapy społecznej w pewnym sensie. Ale mamy jednak jeszcze poezję mistyczną i miłosną, która ją znowu gdzieś tam tę kobietę odnajduje. Później następuje oświecenie. Mężczyźni zapadają się w swój racjonalizm, zapominają o uszanowaniu pań. Potem jest romantyzm. Zwróćmy uwagę, kolejna mistyczna epoka. Znów odkrywamy kobietę, piękno, miłość, czar tego wszystkiego. Po niej pozytywizm i znowu, prawda, inny świat. Chociaż tutaj Sienkiewicz jest kochany, on tu obronił męski honor. Prus też się starał. Wokulski zginął przywalony resztkami feudalizmu, ale przecież, że za romantyczną miłość. A Sienkiewicz nam wymyślił i Baśkę Wołodyjowską, i Oleńkę, i Helenkę Kuncewiczównę, więc mamy tutaj mistycyzm. I dopiero XX wiek jakby to wszystko racjonalizuje. Może potem jeszcze tę refleksję rozwiniemy. Mamy telefon, tak, panie Lechu?
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, Urszula z północy, z tej strony.
Witam panią Urszulo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich w studio i wszystkich słuchających. Ja bym chciała, żeby pani nam do tego kanonu pięknych kobiet dołożyła świętą Ritę. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękuję pani Urszulo.
Pani Urszulo, droga, dokładamy świętą Ritę. I w ogóle, oczywiście, jakżeż wspaniała postać. I każda kobieta, która choć raz w życiu łzę uroniła z powodów takich osobistych i zmagania się z rzeczywistością męską, tak to ogólnie nazwijmy, to ją może wziąć za patronkę. Ale to, co państwo mówią, bo z każdego telefonu to właśnie wynika, że jeszcze i taka postać kobieca, i taka. Jesteśmy zafascynowani. Kościół jest bogaty w wizerunki kobiet, które są fascynujące, ale są fascynujące właśnie dlatego, że wybrały Chrystusa. Jeszcze raz to powiem. Kobiety nie odkryły pustki w godzinie zero naszej ery. One odkryły szansę dla siebie. Dlatego możliwe były wszystkie te losy, te wybory intelektualnego, emocjonalnego zmagania. Kobiety w chrześcijaństwie odnajdują swoją Arkadię. To jest ich po prostu, Bóg jest zarówno Bogiem mężczyzn, jak kobiet, tak bym powiedziała. I uwielbiajmy Go i chwalmy Go za to.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Tycowice Głubczyckie.
Witamy Panie Wiesławie.
Aż by się chciało w wypowiedzi Pani Małgorzaty zacytować któryś z wierszy Pani, ponieważ jest Pani dla mnie wybitną poetką i często wracam do wierszy tak różnorodnych, nie tylko tych napisanych dla dzieci, ale pomyślałem sobie, bo tak myślałem, że może o Klarze wiesz, przeczytam, jakby tutaj wejdę w pani rolę, ale pomyślałem sobie, żeby też pokazać panią jako pisarkę także dramatów, może nie takich dramatów pełnych, ale scenariuszy na przykład dla dzieci. Ja swego czasu z Zuchami tutaj na południe opolszczyzny w małej miejscowości zrobiłem takie przedstawienie właśnie Adam i Ewa, tak? To jest ciekawa bardzo rzecz i fragment tylko przeczytam, pozwolą państwo. W rozmowie z Panem Bogiem w raju mówi Adam: lubię obchodzić święta religijne ku Twojej czci, Panie, ale te państwowe zaczynają wyprowadzać mnie już z równowagi. Pan Bóg odpowiada: państwowe, zdziwiony, nie przypominam sobie, żebym takie ustanowił. Wtedy Adam: oczywiście, bo wszystkie państwowe ustanowiła Ewa. W poniedziałek obchodzimy Dzień Kobiet, we wtorki Dzień Samotnej Matki, w środę Dzień Prześladowanych Gospodyń Domowych, w czwartki eliminację do konkursu Miss Raju, w piątki finały konkursu Miss Raju, a w soboty świętujemy święto Ewy w finałach Miss Raju i ja wtedy muszę robić jej śniadanie. Dobrze, że chociaż niedzielę zostawiła w spokoju, mówi Pan Bóg, i wtedy Adam na to. O, niedzielę zostawiła w spokoju tylko dzięki mnie. Co niedzielę organizujemy wybory prezydenckie, a ja jestem jedynym kandydatem. O, zdziwiony Pan Bóg, i wtedy, już dalej nie będę czytał, ale końcówka jest taka, że Adam czyta książkę i wchodzi Ewa, pyta, co czytasz? Pamiętnik Adama i Ewy, Marka Twena. O, ciekawe, bardzo, odpowiada Adam. A jak się kończy? Wzruszająco. Przeczytaj, prosi Ewa. Uśmiechając się do Ewy, gdziekolwiek była ona, tam był raj. To jest taka puenta tego scenariusza za tę twórczość. Bardzo chciałem pani Małgorzacie podziękować. Pani Małgorzato, pani jest dla nas współczesną, bo my tak wracamy do przeszłości i przypominamy Konopnicką, Orzeszkową i Pawlikowską, Jasnorzeską i Zofię Kossak-Szczucką, a przecież pani w jednej osobie spełnia tę rolę dla nas, tylko że my chyba tego nie doceniamy w Polsce, bo za mało pani jest po prostu, że tak powiem, wykorzystywana przez media, przez tych, którzy mają tę możliwość, żeby reprezentować i pani wiedzę ogromną, bardzo taką wszechstronną, za co dziękuję. Swego czasu tutaj zrobiliśmy taki konkurs gminny z poezji, z recytacji pani wierszy i wtedy ktoś powiedział, o, to taki współczesny Tuwim. Tak, dzieci recytowały piękne wiersze o świętych, także kobietach, także o Matce Bożej, przepiękne wiersze. Pani Małgorzato, i do męża też się zwrócę, króciutki wierszyk pani, Oda do obrączki. To dla państwa przypomnienie, a nam wszystkim, no, takie olśnienie. Obrączko moja, własna aureolo ciasna, co w trudnych chwilach świecisz jak cholera jasna. Oda do obrączki, przepraszam za to słowo, ale to pani słowo w tym wierszu, bo pani ma ogromne poczucie humoru i dystans do świata i dlatego powstają takie piękne rzeczy. Już nie będę pani wychwalał pod niebiosy, bo czas kończyć, ale bardzo się cieszę, że mogłem się dodzwonić teraz do tej audycji i do tak ciekawej audycji. Zresztą jak zawsze, kiedy pani jest zapraszana, czy do telewizji Trwam, czy do Radia Maryja, czy także dziękuję pani za odwagę wielką i to, że pani potrafi stanąć w poprzek tego, co świat nam tak proponuje nachalnie, a my przez to jesteśmy oświeceni i tak jaśniejsi. Dziękuję pani serdecznie. Państwu
jako mąż muszę tutaj powiedzieć, że ta obrączka jest związana ze mną, więc jeżeli rzeczywiście tak uwiera, to jam to sprawił.
Ojej, a ja dziękuję. Ja bardzo dziękuję, bo pan mnie przy okazji zdemaskował i mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, bo jestem bardzo wdzięczna. Naprawdę przyjmuję życzliwość, jestem za nią wdzięczna, kłaniam się. Jak się mogę czasem przydać, czy z odrobiną poczucia humoru, żeby życie było czyjeś lżejsze, to jestem wdzięczna. Ale żeby przypadkiem woda sodowa tu nie uderzyła, to opowiem państwu krócieńką anegdotkę. Pewien bardzo zacny prelegent, którego uwielbiali wszyscy, wygłaszał słynne mowy i pewnego dnia mówi tak: byłem przygotowany jak zawsze, mądrzyłem się jak zawsze, a tu cały czas chichoty na widowni. I myślę, dlaczego? Co ja takiego dzisiaj źle zrobiłem? Po prelekcji okazało się, po obiedzie miał na jedynce górnej marchewkę. Więc kochani moi, żeby tak nie było, właśnie to w ramach wiersza o obrączce dostałam moją marchewkę na jedynkę górną i dziękuję też za to Bogu i za was i za życzliwość. Dziękuję bardzo.
Chwila muzyki.
Mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co... przyszłość zna. Na loterii jeszcze nie wygrał nikt.
Na loterii, życia na loterii.
Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi.
Amulety nie dadzą szczęścia.
Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Wiem, że w niebie jest moja pomoc, szczęście me.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:04. Chciałem teraz parę ogłoszeń dać, mianowicie zapraszamy jak zwykle na rekolekcje spotkania małżeńskie, krótkie weekendowe rekolekcje, w kolejny weekend 23-25 lutego, organizowane w Chodyszewie i w Nysie. W Chodyszewie przyjmują zgłoszenia państwo bernaccy. W godzinach 15-20 proszę dzwonić pod numer 608-702-670. Powtarzam, 608-702-670. A w Nysie zgłoszenia przyjmują państwo donatowie. Telefon 693-333-733. Powtarzam, 693-333-733. Więcej w internecie, na stronie Spotkanie Małżeńskie. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 20 lutego, temat sztuka życia bez narzekania. Gościem będzie brat dr Piotr Kwiatek, zakonnik krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów, psycholog, psychoterapeuta, rekolekcjonista, wykładowca. 27 luty, zranienia wewnętrzne, a życie rodzinne, siostra Urszula Kłusek. A 5 marca dojrzewanie do ojcostwa, zaangażowanie w prenatalny okres życia dziecka, pani Emilia Lichtenberg-Kokoszka, doktor nauk humanistycznych. I jeszcze nasi goście mają jedno ogłoszenie.
Bardzo proszę, drodzy państwo, w Warszawie w takiej katolickiej kawiarni Agere Contra mamy nadzieję, za jakieś 2 miesiące pewnie to uruchomimy, może maj to będzie, ale już chętnie zaanonsuję. Cykl, tam się dużo dzieje w ogóle i kolejny taki cykl prelekcji, który zatytułowaliśmy sobie Kościół Cała Prawda. A tak naprawdę w podtekście Kościół Cała Chwała. Czyli dokładnie w takim kontekście, jak to dzisiaj zostało przedstawione, chcemy pokazać historię Kościoła od godziny zero naszej cywilizacji do współczesności. Pewnie wiele miesięcy to zajmie, prelekcjami, ustami wielkich, godnych prelegentów, którzy spróbują znów pokazać państwu wielkość Kościoła i jego historii, bo myślę, że bólem współczesnych chrześcijan jest to, że dali sobie wmówić, że są jakimś zaściankiem, jakimś tutaj cytuję, ciemnogrodem, jakimś takim marginesem intelektualnym, a my powinniśmy z dumą podnieść czoło i powiedzieć: ludzie, chrześcijanie, popatrzcie na wielkie dziedzictwo i chcieć z radością, podkreślam, z radością podzielić się nim z tymi, którzy tego jeszcze nie odkryli, bo ludzie nie są ateistami często z głębokiej, takiej wewnętrznej, jakiejś takiej przepracowanej w sobie ideologii, tylko dlatego, że nie spotkali jeszcze Boga prawdziwego.
I odbieramy telefony. Jeszcze przez 20 minut słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Waldemar ze Szczecina. Proszę
Szczęść
państwa.
Boże.
Tak, no ja byłem kiedyś na takiej wystawie w Szczecinie o powstaniu styczniowym. To było już fotografie były, bo już fotografia wtedy istniała. I to była bardzo przygnębiająca wystawa. My właśnie nie możemy zapominać, że Mężczyźni są potrzebni kobietom, kobiety są potrzebni mężczyznom. Na tej wystawie było bardzo dużo portretów wdów, właśnie kobiet w czerni. To były fotografie, także to były dokumenty. Rzecz bardzo przygnębiająca. Także nie zapominajmy o tym, że wszystko, co robimy, no to może się, że tak powiem, kobiety zostają wtedy same, kiedy mężczyzn zabraknie. Również chciałbym powiedzieć, że te inwazje tych ideologii również generują kobiety, czy to tam Victoria Nuland, czy Ursula von der Leyen, ale też i w islamie. Islam jest podzielony, tam część dziedziczy po jakimś zięciu, czy tam, a część po siostrze Mahometa. Także no to bardzo, no niestety świat jest stworzony i z mężczyzn, i kobiet. Z tego kobiecej jest Atena bogini, jest Leda, prawda, lednica, ale również i kobiety, i mężczyźni. To wszystko jest razem i to nie tylko chrześcijaństwo, nie tylko, oczywiście jak najbardziej, to co pani wskazuje, jak najbardziej, ale nie zapominajmy tego szerokiego, po prostu humanistycznego spektrum i historycznego. Szczęść Boże, uszanowanie.
Szczęść Boże, panie Waldemarze.
Szczęść Boże, zgadzam się z panem, nie mam nic do poprawienia. Przypomnę tylko, że tematem dzisiejszym jest właśnie to zagadnienie, co chrześcijaństwo dało kobietom i że to, że ten aspekt jest dzisiaj rozważany, w niczym nie umniejsza ani nie zaciemnia i staramy się to, mam nadzieję, tutaj przecież 2:1, dwóch panów w studio, jedna ja. Staramy się to pokazać. Analizujemy konkretny temat i tylko dlatego skupiliśmy się dzisiaj na portretach kobiecych, ale ja też próbowałam opisać to. Powrót do raju to jest powrót do pierwszej pary ludzkiej, Adama i Ewy. I na końcu też tak będzie. Odzyskamy swoją prawdziwą rajską godność jako mężczyźni i kobiety. Jestem zafascynowana tą prawdą. Cieszę się, że miałam szczęście spotykać w życiu tak niezwykłych mężczyzn, że mam ich obok siebie. Zgadzam się z panem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja państwu chciałam zademonstrować.
A kogo witamy?
Może to jest troszeczkę nie na temat, ale mniej więcej chciałam powiedzieć to, że ja już mam 85 lat i chciałam zademonstrować taki króciutki, bardzo szlachetny wierszyk, który prawie takie właśnie matki, które dzisiejsze są, mogłyby bardzo dużo zrobić i dziadkowie dla dzieci, które naprawdę przepięknie swoje życie przeżyły i właściwie bardzo dobrze wychowują swoje wnuki. Czy ja mogę zademonstrować taki króciutki wierszyk?
Jak króciutki, to tak.
Tak. Droga do nieba. To jest mowa mamy mojej, która mnie to nauczyła i kiedyś na Dzień Matki to było mówione. Droga do nieba. Mateńko moja, powiedzcie jeno, jaką drożyną trafić do nieba? Czy ta jest droga żywota wieczna? Co lśni na niebie jak wstęga mleczna? Czy jaka inna, ukryta może, która prowadzi w Królestwo Boże? A teraz matka odpowiada dziecku. Och, mój najmilszy aniołku mały, to ten promienisty gościniec biały, po którym w jasną wiosenną nocą srebrne gwiazdeczki światłem migocą. To tylko dla nas, jako wzór święty, na lazurowym niebie napięty, kto chce do nieba trafić o dziecię, ten drogę znajdzie i tu na świecie, bo miłość mu wrota raju otworzy, a litość w kraj go zawiedzie Boży. Chciałam państwu jeszcze powiedzieć, że moja mama codziennie śpiewała godzinki, bardzo dobrze wychowywała dzieci, odmawiała różaniec, chociaż spadała na twarz, bo była w bardzo dużym gospodarstwie wychowana. I ja z gospodarstwa pochodzę. No i teraz chciałam powiedzieć to, żeby nasze mamy, takie te młode, nowoczesne, dawały przykład i wzór dzieciom, to nasza młodzież nie mielibyśmy zastrzeżeń nawet do tych tabletek.
Dobrze.
Przepraszam
Dziękujemy
bardzo, więcej nie będę się udzielać, by nie przeszkadzać, nie przedłużać.
Dzięki.
Dziękujemy bardzo, tak, i za wiersz, i za przypomnienie portretu Matki Polki. Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z drugiej strony tutaj ksiądz proboszcz Sławomir Nobik z Zalesia Wielkiego.
Witamy księdza.
W diecezji poznańskiej. Także ten temat mi się dzisiaj tutaj bardzo spodobał. I tutaj podzielę się taką moją osobistą refleksją. Raz jak pojechałem do Matki Boskiej Częstochowskiej, do mnie kustosz mówi, ojciec Paulin, ksiądz powie kazanie i będzie ksiądz celebrował mszę świętą. A ja mówię, że jestem po prostu nieprzygotowany. No i spontanicznie zacząłem mówić, dlaczego Matka Boża jest najpiękniejszym wzorem dla każdego człowieka, nie tylko dla kobiety, ale dla każdego człowieka, no bo ona jest pierwsza w wielu rzeczach, które dotyka ona oczywiście poprzez swoje całe życie, jeżeli chodzi o dotykanie rzeczywistości Świętego Kościoła. Ja wtedy powiedziałem tak spontanicznie, że Matka Boża jest pierwszą i najważniejszą kobietą, że Matka Boża jest też najpiękniejszą kobietą, że jako pierwsza ze wszystkich kobiet, że Matka Boża jest pierwszą słuchającą Słowo Boże, Matka Boża jest pierwszą uczennicą Szkoły Ewangelicznej Chrystusa, Matka Boża jest pierwszym członkiem Kościoła Chrystusowego na ziemi. No Matka Boża jest wyniesiona ze wszystkich stworzeń widzialnych i niewidzialnych, jeżeli chodzi o całą naszą rzeczywistość Kościoła i tak dalej. I powiem tylko tyle, że troszeczkę byłem zdziwiony, że ten Duch Święty mnie jakoś tam natknął, bo on do mnie mówi, ten ojciec Paulin, kustosz, no jak ksiądz ma tyle lat kapłaństwa, no to ksiądz może coś na pewno powiedzieć. I powiem taką rzecz. Dla mnie wtedy ta inspiracja dzięki Duchowi Świętemu, że Matka Boża, która pokazuje nam kobietę, że ona jest wzorem dla każdej kobiety, bo wiadomo, że jest najpiękniejsza pod względem zewnętrznym, wewnętrznym i tak dalej, ale że ona jest najwyżej wyniesiona ze wszystkich stworzeń, ze wszystkich mężczyzn, ze wszystkich kobiet, wszystkich ludzi, którzy byli, są i będą w ciągu całych dziejów ludzkości, a także ze wszystkich świętych Bożych aniołów, którzy są w niebie, to jest po prostu dla mnie taka niesamowita rzeczywistość. Ja dziękuję bardzo, bo wiadomo, są też inni, którzy też chcą dzwonić. Także z Panem Bogiem, z Bogiem, z Bogiem.
Szczęść Boże
Panie księże proboszku. Bardzo dziękujemy, tak. Bardzo dziękujemy za refleksję. Ja też nie śmiem tu dodać nic, może jedno zdanie tak troszkę obok właśnie, żeby no nie zasłaniać tego księdza komentarza. Zdanie może trochę obok. Podkreślę jeszcze raz, temat dzisiejszym jest rozważanie na temat kobiety i co dało jej chrześcijaństwo, ale naprawdę jako stworzenia Boże uwielbiamy Go w tajemnicy, bo to jest tajemnica, dlaczego tak chciał. Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Duchy niebiańskie, rzeczywistość niebiańska, na ile umiemy ją rozpoznać, jest to rzeczywistość, która nie rozdziela płci w żaden sposób. I tajemnicą Bożą jest, dlaczego stworzenie umiłowane przez siebie stworzył właśnie w taki sposób, że pół świata tego kwiata, a pół świata tego kwiata.
I tak czy siak przez wszystkie wieki w tej tajemnicy męskości i kobiecości my się dopełniamy, tworzymy wspólnoty. To się wszystko objawi dlaczego. I Matka Boża ponad nami wszystkimi, ale pośród wszelkich stworzeń ludzkich jest pełna harmonia i równość. Ideologie wymyśliły wojnę płci. Nie było jej w raju i w niebie jej nie będzie. Jesteśmy wielką ludzką rodziną pięknych stworzeń bożych, jako mężczyźni i kobiety.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agnieszka z Dolnego Śląska.
Szczęść Boże, Pani Agnieszko.
Ja tylko część audycji słyszę, więc jeżeli obrazy, które przywołam, już były, to przepraszam. Pewnie warto by też sięgać do encykliki Mulieris Dignitatem, ale ja chciałam sięgnąć do takich obrazów wcześniejszych i w pewnym sensie też nawiążę do tego, co ksiądz Probosz przed chwilą powiedział, ponieważ przejmujące jest to, że w Piśmie Świętym w kilku sytuacjach przejawia się taki ogromny szacunek, z jakim Pan Jezus zwraca się niewiasto. To tak bardzo pięknie brzmi i to zwraca się zarówno do własnej matki z szacunkiem. Czyż to moja i twoja sprawa, niewiasto, kiedy Matka Boża zwraca uwagę, że na weselu w Kanie Galilejskiej wina zabrakło, niewiasto, na krzyżu, niewiasto, to syn twój i oto matka twoja, więc znów niewiasto, ale też to samo niewiasto do kobiety, która o mało co nie została ukamienowana na oczach Jezusa. Kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie, którą jako podstęp, pułapkę, mężczyźni z kamieniami już w rękach chcieli kamienować i pytali, Mojżesz mówi, kamienować, a co ty powiesz na to? I Pan Jezus odważnie przeciwko takiemu tłumowi z kamieniami w ręku stanął w jej obronie, zrobił to w taki sposób, że po prostu zawrócili napięcie i odeszli. I wtedy to pytanie, nikt cię nie potępił, niewiasto, dokładnie z tym samym szacunkiem co do własnej matki, pięknej, bez grzechu poczętej, całej pięknej, to Topulcha. I tak samo do kobiety, która sponiewierana, odarta z godności jakby i przywrócenie tej godności. I ta piękna scena przy studni, kiedy Pan Jezus poświęca czas, uważność dla kobiety, która, no, tak jak powiedział, 7 miała, a ten, który teraz jest, to też nie jest jej mężem, więc też jakoś mało godne życie. I Pan Jezus pięknie, troskliwie, jak z największą taką pieczołowitością mówi jej o prawdach wiary. Czy inna sytuacja, kiedy chwali wiarę, niewiasto, niewiasto, wielka jest twoja wiara. Kiedy prosi pokornie, że i szczeniaki jedzą okruszyny ze stołu panów. Także ta postawa szacunku, niezależnie od kondycji duchowej danej osoby, myślę, że to jest taki wzorzec, który bardzo mocno jakby legł u podstaw szacunek, z jakim Pan Jezus się odnosił do kobiet, nie tylko do własnej matki, że to jest taki piękny wzorzec, który też ma swoje przełożenie na to, co dalej. To takich parę uwag. Szczęść Boże i przechodzę na słuchanie.
Szczęść Boże, Pani Agnieszko.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy, dziękujemy. Dziękujemy za refleksję. Tak. Cóż dodać? Godność, po prostu godność kobiety, tak jak mężczyzny. I może tu refleksja, bo państwo być może macie niedosyt, ja tylko lekko dotknę tego nurtu. Tutaj w niektórych wpisach, nam się też na Facebooku, ten, ja nie chcę tego komentować, bo nie zamierzam tu jakichś bijatyk ideologicznych prowadzić z nikim, ale chciałabym powiedzieć tak. W epokach, wracam do tego motywu racjonalizmu i mistycyzmu w historii kultury europejskiej. Jeżeli, panie, chcemy być szanowane, chcemy być w pewnym sensie boginiami epoki, tak bym powiedziała, tutaj oczywiście cudzysłów, bierzmy na to wszystko, to w naszym interesie jest, żeby sublimować kulturę, czyli tworzyć ją piękną, subtelną, delikatną, kulturę wysokich wartości,
bo tylko w takim klimacie kulturowym jest szansa na to, żeby kobieta, tutaj znów użyję specjalnie prowokujące określenia, pozostała boginią epoki. Czyli my, panie, z tym, co mamy do zaoferowania światu, wygramy jedynie w takiej epoce i w takim klimacie, gdzie najwyższe wartości będą pielęgnowane, ponieważ fizycznie jesteśmy słabsze od mężczyzn i kiedy zacznie rządzić pięść i prawo surowe i sprawiedliwe i radykalne egzekwowanie tego, kto tu mądrzejszy, silniejszy i kto komu pokaże, zawsze z mężczyznami przegramy. A nie znam bardziej mistycznej idei, filozofii życia i historii europejskiej niż chrześcijaństwo. Dlatego w interesie nas kobiet, moim zdaniem, jest promowanie chrześcijaństwa na wszelkie możliwe sposoby, bo jest to sposób, który nam pozwala zachować najwyższą pozycję społeczną, przynależną nam zarówno, porówno, tak jak mężczyznom.
Dziękuję. I jeszcze ostatni króciutki telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo? Halo? No, rozłączył się nam słuchacz, z tego wynika.
Kilka razy na początku audycji był wspominany prymas Wyszyński i jego szacunek do kobiet. My z Małgorzatą przez wiele lat jeździliśmy do Choszczówki, tam panie z Instytutu Prymasowskiego mieszkają, pracują. Poznaliśmy ten klimat i rzeczywiście szacunek prymasa Wyszyńskiego do kobiet powodował później taką reakcję, że bardzo wiele kobiet odpowiadało na to właśnie taką mądrością. To tworzyło całość. Instytut Prymasowski właśnie jest odpowiedzią na ten szacunek, który prymas Wyszyński wyrażał do kobiet. I one na to odpowiadały i do tej pory są. Tutaj pozdrawiamy naszą Ulę, pozdrawiamy panią Marię Wójcik, pani Maria Okońska już jest u Boga, ale wiele pań wciąż pracuje i wciąż pamięta prymasa Wyszyńskiego.
I jest jakaś tajemnica w nich, ta klasa, którą mają. Myślę, że ten szacunek właśnie prymasa Wyszyńskiego sprawia, że panie właśnie z tego konkretnie Instytutu Prymasowskiego to są takie kobiety Polki z klasą. Ja zawsze podziwiam. Może jeszcze tu mnie kusi jeden wątek, bo w komentarzu do współczesności, delikatny, bo tak jak nie chciałabym tutaj proponując ten temat antagonizować pań i panów, tak samo nie chciałabym antagonizować pań i pań, czyli się przeciwstawiać paniom feministkom współczesnym, nadstawiać się tutaj do jakiejś bijatyki, więc powiem tak, prawdą jest, że wiek XX, walcząc o prawa kobiet, zaproponował pewne formy domagania się pozycji kobiety należnej jej, jeśli chodzi o prawo, edukację, o jakieś relacje społeczne w społeczeństwie, pewnego miejsca dla niej. Natomiast uczciwie powiedzmy jedną rzecz. Pierwsze ruchy feministyczne w XX wieku, tak zwane białe marsze sufrażystek dam, Stany Zjednoczone, to jest wczesny, o ile pamiętam, nie wiem teraz tak z pamięci, 911 czy 10 rok, te słynne marsze kobiet właśnie domagające się pewnych praw właśnie do edukacji, do głosowania i tak dalej, to były marsze dam, panie ubrane pięknie, w suknie, prowadziły za rękę dzieci i wiozły w wózkach niemowlaczki. I była to tak naprawdę wielka fiesta kobiecości, powiedziałabym. Nie przypominało to sabatów, tylko właśnie fiesty kobiecości. I osoby, które wtedy w imieniu praw kobiet przemawiały publicznie i chciały zwrócić uwagę na kondycję kobiety właśnie społeczną, która słusznie, podkreślam, domagała się traktowania godnego dla siebie,
one bardzo często powoływały się na wartości chrześcijańskie i promując taką wizję odzyskania prawa kobiety społecznego, mówiły wprost o godności kobiety, o tym, że aborcja jest zbrodnią, że trzeba powiedzieć publicznie, że prostytucja uwłacza kobietom, że trzeba ten proceder, że liczą na mężczyzn, żeby właśnie zajęli się tematem społecznym. Tego nie mówię ja. Ja cytuję liderki ruchów feministycznych z początku XX wieku. Czyli jak widać, i to doprowadziło potem do słusznych zmian w Stanach i dalej w Europie, jak widać, nie ma sprzeczności pomiędzy wyznawaniem głębokim idei chrześcijańskiej, a domaganiem się godnego traktowania, jeżeli jego gdzieś ubyło. Nie jest zatem prawdą, logicznie myśląc dalej, że tylko bunt przeciwko Bogu, Kościołowi, katolicyzmowi i radykalne i stawianie na ostrzu noża prawa tutaj, już nie będę cytować, nie chcę po prostu wchodzić w ciemność sabatów kobiecych, współczesnych, więc nie jest prawdą, zapamiętajmy to, że walka o prawa kobiet należy się ciemności, a grzeczne, potulne kulenie uszu kobiet to jest obraz prawdziwy kobiety, która wybiera światło w swoim życiu. Nie było tak na początku. Jest to przekłamanie znowu ideologiczne, filozoficzne. Nie dajmy się w to wciągnąć. Prawda jest taka, jeśli mogę to podsumować, już tutaj powiedziałabym dosadnie, rewolucja francuska, symbol wszelkich wolności, ideologii tych, które właśnie próbują antagonizować, ona wydała na świat feministkę, pisarkę, abolicjonistkę, niejaką panią Olympie de Gouges. No i co się stało? Towarzysz Robespierre stworzył deklarację praw człowieka i obywatela, a Olympie de Gouges, która była z nim skonfliktowana, ale była dzielną właśnie feministką tamtych czasów rewolucji francuskiej, zaproponowała za chwilę deklarację praw kobiety i obywatelki. Co się stało? Przerazili się rewolucjoniści francuscy i zgilotynowali Olympie de Gouges. W chrześcijaństwie byłoby to nie do pomyślenia. Także bądźmy, panie, też pewne, że mamy prawo bronić swoich praw jako chrześcijanki.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Tu jeszcze ostatnie przeczytam wpis Artura. Chwała Bogu za taką kobietę, zazdroszczę mężowi. Pozdrawiam cudowny głos, mądrość, miłość płynącą z tych słów. Cudowna kobieta. Połowa telefonów, 50%, to była od mężczyzn. Temat był, co chrześcijaństwo dało kobietom. Także dziękujemy właśnie
dedykujmy
mężczyznom.
Dedykujmy ten komplement wszystkim paniom, które dzwoniły dzisiaj do nas i tak pięknie się wypowiadały, jak również tym, które słuchały i cieszyły się im, tak jak my, że mieliśmy wspólnie tutaj chwilkę na rozważanie ważnych rzeczy.
Razem w kościele.
Dziękuję pani Wiktorii za realizację audycji. I dziękuję naszym gościom, państwu Małgorzacie Markowi Nawrockim. Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać nawzajem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. 23:30 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.